Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu, mówił Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Od relacji z audiencji zaczniemy magazyn. Następnie powędrujemy do Zambii. Po raz pierwszy w tym afrykańskim kraju prezydentem został katolik. Wskazał on na dekalog jako fundament wartości, według jakich będzie rządził. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na magazyn, którego gościem będzie pracujący w Zambii werbista, ojciec Piotr Śledź.
Nie słabną napięcia w Egipcie po niedzielnej masakrze chrześcijańskich Koptów, w której z rąk sił bezpieczeństwa zginęło co najmniej 25 osób. Wczoraj odbył się pogrzeb 17 z nich. Niepewna jest przyszłość rządu. Siły wojskowe wydają się świadomie grać napięciami społecznymi. Zaostrzają się antychrześcijańskie wystąpienia radykalnych odłamów islamu. W nagonkę na chrześcijan włączyły się również oficjalne media.
Na temat sytuacji w tym kraju wypowiedział się Benedykt XVI. Przemawiając na audiencji ogólnej, papież zaapelował o pokój, sprawiedliwość i poszanowanie praw wszystkich obywateli.
Jestem głęboko zasmucony aktami przemocy, do których w ubiegłą niedzielę doszło w Kairze. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar i całym egipskim narodem, rozdartym przez próby naruszenia pokojowego współistnienia różnych społeczności, którego zachowanie jest tak bardzo ważne w tym okresie przemian. Apeluję do wiernych o modlitwę, aby społeczeństwo to mogło się cieszyć prawdziwym pokojem, opartym na sprawiedliwości, poszanowaniu wolności i godności każdego obywatela. Popieram też starania egipskich władz politycznych i religijnych na rzecz społeczeństwa, w którym będą respektowane prawa człowieka wszystkich, a w szczególności mniejszości, z korzyścią dla jedności narodowej.
Życie każdego z nas jest historią zbawienia, w której działa Bóg. Nie jest ono pasmem sukcesów, lecz zasiewem pośród łez. Z zaufaniem jednak, że Bóg nas prowadzi i ostatecznie odmienia nasz los, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kanwą kolejnej katechezy o modlitwie był psalm 126.
Bóg sprawia cuda w historii ludzi. Dokonując dzieła zbawienia, objawia się wszystkim jako Bóg mocny i miłosierny, obrońca uciśnionych, który nie zapomina wołania ubogich. Również w naszej historii Bóg działa z mocą. Dlatego w naszej modlitwie powinniśmy częściej dostrzegać, jak w wydarzeniach naszego życia Pan nas strzeże, prowadzi, pomaga. Wówczas nasza modlitwa stanie się uwielbieniem Boga, a nas napełniać będzie radością. Druga część psalmu rozwija teologię Bożego zbawienia, przedstawiając je jako dzieło, które już się dokonało, ale jeszcze nie dopełniło. W tej współpracy człowiek może mieć jednak ufność, że jego wysiłek i cierpienie są nieproporcjonalnie małe w stosunku do obfitości owoców dzięki łasce Bożej.
Papież zachęcił wiernych, aby treść i dynamikę tego psalmu aplikowali do własnego życia. Również w nim Bóg jest obecny jako nasz wyzwoliciel, podkreślił Benedykt XVI.
Drodzy bracia i siostry, w naszej modlitwie musimy częściej przyglądać się temu, jak w różnych wydarzeniach naszego życia Bóg nas chronił, prowadził i wspierał. Za to wszystko powinniśmy Go wychwalać. Musimy być bardziej wrażliwi na dobre rzeczy, które od Niego otrzymujemy. Zawsze jesteśmy wyczuleni na problemy, trudności i niemal nie dostrzegamy tych pięknych rzeczy, które pochodzą od Pana. Ta wrażliwość, która przeradza się we wdzięczność, jest dla nas bardzo ważna. Kształtuje wspomnienia doświadczonego dobra, które są bardzo pomocne w trudnych chwilach. Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Ten, kto tego doświadcza, ma serce wrażliwe na dobroć Boga. Jest to serce pełne radości.
Na placu Świętego Piotra nie zabrakło Polaków. Najliczniejszą grupę stanowili tarnowscy diecezjanie, którzy przybyli do Rzymu w związku z obchodami 225. rocznicy powstania ich diecezji.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów, a szczególnie do przedstawicieli diecezji tarnowskiej z biskupem Wiktorem Skworcem. Moi drodzy, pielgrzymowanie do grobów apostołów niech umacnia waszą wiarę napełnione nadzieją i rozpala miłość do Chrystusa i do Kościoła. Niech Bóg błogosławi wam, waszym rodzinom i wspólnotom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pragnę rządzić Zambią, respektując dany nam przez Boga dekalog, stwierdził nowy prezydent tego afrykańskiego kraju Michael Sata. Jest on pierwszym w historii katolikiem wybranym na to najwyższe w państwie stanowisko. Warte podkreślenia jest to, iż wybory odbyły się w sposób demokratyczny, a poprzedni prezydent Rupiah Banda ustąpił zaledwie po jednej kadencji, co jak na afrykańskie warunki jest ewenementem. Korupcja jest przyczyną szerzącej się nędzy, a słowa z dekalogu nie kradnij nie mogą pozostać tylko na papierze. Mówił inaugurując swą prezydenturę Michael Sata, który przywołał jednocześnie słowa Jezusa o miłości bliźniego. Zambijski episkopat wyraził nadzieję, że rządy nowego prezydenta poprowadzą kraj ku pokojowym przemianom i dadzą Zambijczykom nową nadzieję. A naszym gościem jest pracujący od 12 lat w Zambii werbista, ojciec Piotr Śleć.
Zambia jest w zasadzie demokratycznym krajem, w którym wybory są prawie wolne i prawie sprawiedliwe. Zambia jest krajem kapitalistycznym. Także ludzie z inicjatywą mogą zrobić dużo rzeczy. I dzięki temu sytuacja się troszeczkę poprawia, bo ludzie z inicjatywą rozwijają kraj. Faktem jest, że Zambia jest bogatym krajem w surowce naturalne. Drugie, trzecie miejsce na świecie produkcji miedzi i różne inne rzeczy, kobalt, nikiel, złoto, wszystko jest. I jest zarzut, że ludzie mają niewiele korzyści z tych surowców naturalnych, że przyjeżdżają zagraniczne firmy, głównie z Chin i z Indii, wykopują co trzeba i pieniądze biorą do siebie, a ludzie nie widzą za bardzo z tego korzyści. Ludzie zaczynają się domagać, my chcemy więcej, tu kopią miedź, wywożą rekordowe ceny miedzi, a nasze życie się nie poprawia. Aczkolwiek tego, co ja widzę w ostatnie 15 lat, standardy życia się poprawiają. Może zbyt powoli, nie dla wszystkich, ale poprawiają się.
A taka konkretna współpraca nie tylko jeśli chodzi o rzeczy polityczne, na przykład dzieje charytatywne, społeczne, socjalne. Czy to jest między Kościołem a rządem? Czy rząd to popiera? Czy raczej, tak to powiem, niechętnym okiem patrzy na to, co Kościół robi? Chociażby na przykład sprawa AIDS, edukacji, no różne kwestie.
Generalnie rząd popiera. Bo rząd wie, że nie ma wystarczająco funduszy, pieniędzy i personelu, żeby zająć się służbą zdrowia, edukacją. Generalnie szkolnictwo w Zambii zainicjowane zostało przez Kościół katolicki. Pierwsze szkoły, wszystkie były szkoły katolickie. Do tej pory, nie wiem, załóżmy jakieś 10-15% edukacji, jak nie więcej. Wszystkie najlepsze szkoły to są szkoły katolickie. Szpitale, kliniki, zwłaszcza w odległych rejonach, głęboko w buszu. W zasadzie jakieś 90%, jak nie więcej, prowadzone są przez Kościół. I oczywiście prowadzone przez Kościół to znaczy, że rząd niewiele pomaga. Może czasami tam tylko wypłaty dla pracowników, może jakieś tam mała dotacja, ale generalnie jest sponsorowane z funduszów kościelnych. Także w zasadzie rząd jest bardzo zadowolony z tej współpracy, bo no, na tyle są inteligentni, że rozumieją, że gdyby nagle wycofać tą służbę, zwłaszcza Kościoła katolickiego, z edukacji, służby zdrowia głównie, walki z AIDS, to olbrzymia próżnia by się stworzyła. Ten rząd nie potrafiłby tego zapełnić przez najbliższe kilka lat.
Kościół katolicki, z tego co zrozumiałam, jest kościołem mniejszościowym w Zambii, tak?
Zawsze chciałem porównać Livingstone, gdzie jesteśmy, do Rzymu, że jest Rzym miastem 1000 kościołów. No to tu tak samo mniej więcej, 1000 kościołów, tylko że tutaj trzeba powiedzieć 1000 denominacji. Katolików jest mniej więcej 20-25%, nikt o tym dokładnie nie wie. Im bardziej na północ, tym procent rośnie. Na południu w Livingstone w okolicach 10%. Natomiast jest całe mnóstwo różnych denominacji. Niektóre kościoły mogą mieć po 15 osób, a niektóre kilkadziesiąt tysięcy.
Czy to właśnie rozczłonkowanie chrześcijaństwa, duża ilość kościołów, masę sekt są jednym z takich najpoważniejszych wyzwań, które stoją także przed wami jako misjonarzami, jeśli chodzi tutaj o ogłoszenie Ewangelii, zaszczepianie wiary?
Zambia jest oficjalnie krajem chrześcijańskim, napisano w konstytucji. Czyli w zasadzie prawie wszyscy uważają się za chrześcijan. Że jest tyle różnych denominacji, niektórzy to uważają za problem, a niektórzy mówią za bogactwo kościoła zambijskiego. Faktem jest, że nie dochodzi do żadnych walk, większych napięć między różnymi denominacjami. Do czegoś takiego nie ma. Ludzie się rozumieją, i wiedzą, ty chodzisz do kościoła katolickiego, ja chodzę do kościoła innego, ale to nie jest problem dla nikogo. Także głoszenie tej naszej katolickiego widzenia Chrystusa dokonuje się bardziej przez przykład, że ludzie mówią, o, katolik, i oni robią w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, to może ja bym do nich dołączył, do nich.
A czy istnieje takie zjawisko, jakby to nazwać, taka migracja od kościoła do kościoła, że jestem jakiś czas tu, potem idę gdzieś indziej zobaczyć, sprawdzić, potem znowu gdzieś dalej?
Ciężko mi powiedzieć procentowo, ale załóżmy przynajmniej jakieś 10-20% ludzi w Zambii właśnie idzie do jednego kościoła, do drugiego, do trzeciego, do czwartego, później może wrócić do oryginalnego. Co ludzi przyciąga do kościoła w Zambii, to jest cuda. Dużo akcji. Także jeżeli ktoś przyjedzie, jakiś nowy pastor i powie, robimy krucjatę i cuda się wydarzą, ludzie przyjdą, mnóstwo. I dla niektórych nie jest problemem, mogą w tym samym czasie odwiedzać 2-3 różne kościoły i to nie jest żaden problem. W sobotę idę do tego, w niedzielę idę do tego, zobaczę, który jest lepszy. A modlitwy nigdy za dużo. Powiedzmy z innej strony, na przykład gdy zaczynaliśmy kościół z jednej z wiosek, jakieś 15 kilometrów od Livingstonu, gdzie wcześniej nie było kościoła katolickiego. I przyjechaliśmy tam w poszukiwaniu katolików, którzy mogli być, wszędzie są. Przyszło bardzo mało ludzi. I mówili tak, okej, jak byłem młody, to byłem katolikiem. Ale później się musiałem przenieść do tej wioski, no i tu nie było kościoła katolickiego. No to poszedłem do na przykład Nowoapostolski Kościół. Przez 2-3 lata, ale też mi się nie podobało. No to do kościoła Adwentyści Dnia Siódmego, też nie za bardzo. I w momencie, kiedy nagle rozpoczęto, że Kościół katolicki jest z powrotem, no to przyszedłem do Kościoła katolickiego. Często się takie sytuacje. Zdarzają się przynajmniej, tak niektórzy z moich przyjaciół mówili, że mieli ludzi, którzy przeszedłszy przez 2, 3, 4 różne kościoły, mówią, nie no, katolicki jest najlepszy, bo co przyciąga? Sakramenty. No i to, że to, co jest głoszone, no to jest poważne. Nie?
Jakie są najważniejsze kierunki zaangażowania Kościoła katolickiego w Zambii? Powiedzieliśmy na początku edukacja, służba zdrowia, czy jest coś jeszcze?
Ogłoszenie Słowa Bożego. To jest podstawowa sprawa i to powinny być największa ilość ludzi, największa ilość środków jest skierowana w tym kierunku. Później wynikające rzeczy z katolickiej nauki społecznej. Co Kościół powinien robić? Edukacja, służba zdrowia, później zajmowanie się chorymi na AIDS, prewencja AIDS. Inwestuje w mass media, mamy katolickie gazety, prawie w każdej diecezji jest katolickie radio. W niektórych częściach Zambii Kościół promuje rolnictwo, czyli w jaki sposób się powinno uprawiać, co się powinno uprawiać. Jeden z naszych współbraci zaczął uczyć ludzi w zachodniej części Zambii, jak uprawiać ryż. On sam pochodzi z Indonezji, z Azji, wie jak to robić, a warunki do uprawy ryżu są dobre, nikt tego nie robił. Od kiedy on to wprowadził, wszyscy się cieszą, bo sytuacja się zdecydowanie dla nich poprawiła.
A z tej perspektywy lat pobytu tutaj w Afryce, w Zambii, jakie są najważniejsze według ojca wyzwania, które stoją przed Kościołem katolickim na najbliższe lata?
W momencie, kiedy ja przyjechałem tutaj do Livingstonu, większość księży w naszej diecezji było z zagranicznych, dużo z Europy. Teraz już zdecydowana większość to księża diecezjalni. W ciągu 12 lat się sytuacja zmieniła. Czyli większość rzeczy w Kościele jest robiona przez księży zambijskich, co powoduje, że skończy się finansowanie, które było z Europy. Wiele projektów, które kiedyś Europa finansowała, nie finansuje już ani więcej. I często księża zambijscy, jeżeli znajdują się w ciężkich sytuacjach, czyli gdzieś głęboko w buszu na parafii, mają problemy, zwykłe problemy, nie mają wystarczająco środków, czyli pieniędzy na to, żeby prowadzić tą ewangelizację, żeby kupić wystarczająco paliwa do samochodu, żeby ten samochód naprawić. Często ludzie są na tyle biedni, że ciężko jest utrzymać tego księdza, zwłaszcza głęboko gdzieś tam w buszy, bo w miastach nie ma problemu. Czyli Kościół zambijski staje się naprawdę zambijski, czyli misjonarze, tak jak może 20 lat temu nadawali główny ton temu, co się dzieje, teraz egzotyką, powoli się stają egzotyką. Oni mają swój sposób robienia, który czasami my nie rozumiemy, ale musimy po prostu pozwolić im ten Kościół prowadzić, bo to jest ich Kościół.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tak, że to właśnie biali misjonarze wyjeżdżali do Afryki, by wspomagać lokalne kościoły. Teraz coraz częściej jest tak, że to właśnie misjonarze, księża i siostry zakonne z Afryki jadą do Europy, by ewangelizować, by wspierać kościół na starym kontynencie. Patrząc z perspektywy Zambii, co kościół tutaj w Zambii może dać kościołowi w Europie? O co może go ubogacić?
Przede wszystkim najpierw wiara. Ludzie tu naprawdę wierzą w Boga. Druga sprawa jest liturgia. Liturgia zambijska jest pełna życia. Msza może trwać 2-3 godziny, ale jest pełna życia, człowiek się nie nudzi, rzeczy się dzieją. W porównaniu z kościołem katolickim w Europie, gdzie często te 45 minut i można powiedzieć, że jest troszeczkę nudno i dlatego ludzie nie przychodzą do kościoła. Tu jest dużo akcji, śpiewu, zaangażowania. Właśnie to zaangażowanie. Trzecia sprawa, ludzie świeccy angażują się w życie kościoła i biorą na siebie różnego rodzaju odpowiedzialności. Ksiądz często w parafii jest tylko jak gdyby, żeby koordynował rzeczy, które się dzieją. A wszystko inne ludzie świeccy zajmują się katechezą, bo ja wiem, remontem kościoła, zajmują się rozpoczęciem nowej stacji misyjnej, zajmują się edukacją w ramach danej parafii. Różne rzeczy mogą robić. Ksiądz koordynuje wszystko. Zaangażowanie ludzi świeckich jest zdecydowanie bardziej duże niż w Europie. I na pewno Polacy mogliby się od Zambijczyków tego uczyć. Później wspólnoty podstawowe. Także w ramach parafii istnieją tak zwane wspólnoty podstawowe, gdzie ludzie przychodzą razem, dzielą się Biblią, później modlitwą, w zasadzie co tydzień. I później w ramach tej wspólnoty podstawowej potrafią zorganizować różne rzeczy. Niektóre tak samo czynności liturgiczne w kościele są powierzane tej wspólnocie podstawowej. Na przykład jeżeli ktoś umrze, ta wspólnota podstawowa zajmuje się zorganizowaniem pogrzebu, przygotowaniem liturgii w niedzielę, poszczególne wspólnoty podstawowe się zajmują.
Zambia mimo wielkich bogactw naturalnych nie jest jednak bogatym krajem. Tutaj większość ludzi to są jednak ludzie biedni, ubodzy. A jak w ciągu lat, powiedzmy, dojrzewania tych wspólnot podstawowych też zmieniła się taka sytuacja, czy się zmieniła odpowiedzialności wiernych za Kościół, chociażby takiego właśnie finansowania Kościoła? Czy to jest cały czas wystawianie, wyciąganie ręki, czy ludzie już potrafią właśnie bardziej się angażować, nawet żeby to nie były wielkie kwoty, tylko z tego swojego niewiele co mają?
Sytuacja zmieniła się oczywiście, zwłaszcza w tej północnej części Zambii, gdzie jest większość katolików. Świadomość, że parafianie jakoś są odpowiedzialni za to, co się dzieje w parafii, jest naprawdę ogromna i ludzie potrafią utrzymać parafię, potrafią utrzymać księży, którzy tam pracują. Problem może być tylko gdzieś głęboko w buszu, zwłaszcza w miejscach, gdzie przez wiele, wiele, wiele lat pracowali misjonarze z Europy, inwestowali. W wielu miejscach ludzie przyzwyczaili się troszeczkę, że to misjonarze dają, pomagają, misjonarze organizują. I często zmiana mentalności, zmiana myślenia dokonuje się powoli. I w tych miejscach może być problem. W miastach generalnie zmiana się już dokonała. W miastach ludzie czują się prawie 100% odpowiedzialni za to, co się dzieje w parafii. Także w miastach nie ma problemu. Na wioskach, zwłaszcza tam, gdzie przez wiele, wiele lat misjonarze z dobrej woli, bo naprawdę chcieli, żeby coś się działo, żeby jakiś był postęp, inwestowali. I teraz ludzie czasami się przyzwyczalili zbytnio do tego, że nie muszą się zbytnio przejmować, że zawsze misjonarz te pieniądze znajdzie. W momencie, kiedy przychodzi lokalny ksiądz, często dochodzi do takiej sytuacji, że naprawdę tam cierpi na tej parafii, bo nie ma środków.
Już na zakończenie, po tych kilkunastu latach pobytu w Zambii, ojciec teraz wyjeżdża do RPA, będzie otwarta nowa misja werbistów w tym kraju. A ja chciałam zapytać z perspektywy tych lat właśnie pobytu w Zambii, czy jest coś takiego, czego tutejsi ludzie nauczyli misjonarza?
Ciężko odpowiedzieć, bo ta nauka była taka stopniowa, czyli na pewno Afryka uczy cierpliwości. Widzimy, że rzeczy się nie dokonują bardzo szybko. Że nawet jak chcę zrobić coś dobrego, to wymaga czasu. Druga rzecz, że jeżeli chcę coś zrobić dobrego dla ludzi, to nie mogę robić tego bez nich. Także nawet moje najlepsze idee, które wydawałyby się, że w Polsce funkcjonują perfekt, a tu nie zawsze funkcjonują. Tak samo zrozumienia, że są różni ludzie. W zasadzie, jeżeli nie zrozumiemy innych, to nie możemy tej swojej misji prowadzić dobrze, bo wtedy byśmy próbowali wszystkich zrobić na naszą modę, a to się tego nie da, nie? Że raczej myśmy powinni się przystosować do tych ludzi, którzy tu są, niż próbować ich zmienić na naszą modę.
Rozmową z pracującym w Zambii werbistą ojcem Piotrem Śledziem kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.